Spada liczba osób korzystających z pomocy społecznej, tak wynika z danych GUS-u. Według tych danych liczba beneficjentów korzystających ze wsparcia środków pomocy społecznej spadła w 2016 roku względem poprzedniego o ponad 9%. To największa redukcja od 2008 roku. Wpływ na to może mieć wprowadzenie programu Rodzina 500+ oraz spadek bezrobocia. Czy rzeczywiście coraz rzadziej wyciągamy rękę po pomoc? Posłuchajmy.
Czy korzystała Pani kiedyś z pomocy społecznej?
I owszem, korzystałam. Miałam taką sytuację ciężką, więc korzystałam z pomocy społecznej. Wiele moich znajomych w moim wieku korzystałem z takiej pomocy i to jest bardzo dobre. To znaczy dostałem jakieś paczki świąteczne, czy w ogóle kto w jakim może takie otrzymuje.
I są to przede wszystkim osoby starsze czy młodsze?
Przede wszystkim osoby starsze, samotne, które mają niskie emerytury, którym nie starczy na leki.
No znam. Przeważnie młodszych. No, z dziećmi, rodziny, no. Znaczy, tak wie pani, na przykład znam takich, co korzystają z tego banku alimentacyjnego, 500+. No, a tak też tam po sąsiedzku to mieszkają też tacy, którzy z opiek tam korzystają.
Czy pani w ogóle kiedyś korzystała z pomocy społecznej?
Nie.
W jakikolwiek sposób?
Nie. Raczej rodziny, przypuszczam. No, na pewno trochę spadło. No, ale 500+ to jest też jakaś forma pomocy, jakby nie patrzeć, tak?
A czy zna pani jakieś osoby, które korzystają?
Bardzo dużo, bo pracuję w szkole, więc mam do czynienia bardzo dużo z takimi osobami. To zależy od sytuacji rodzinnej, ale jest to naprawdę bardzo duży procent społeczeństwa, można powiedzieć, tak?
A to pomocne jest? Pomaga im to w czymś, czy to jest jednak tylko takie załatanie dziury?
No to zależy, że tak powiem, od mądrości i dojrzałości, tak? Jeżeli jest to prawidłowo wykorzystane, a nie idzie w tak zwany przelew, to tak. No, inaczej to niestety.
No na pewno się 500+ dużo przyczyniło, że dużo po prostu dzieci ma lepiej, nie?
Ale myśli pan, że te pieniądze pomogły załatać taką dziurę budżetową w domu, na rachunki, czy na co mogą iść te pieniądze?
Na pewno idą na ubiór dzieci, na wszystko, tak? Na żywienie, na szkoły i no, po prostu lżej matkom jest, tak?
A taka pomoc społeczna to w ogóle zda jakieś rezultaty u nas? Jest sensownie zrobiona?
Znaczy, no myślę, że akurat w stosunku do dzieci na pewno zdaje, nie? Ale na przykład nie zdaje w stosunku do takich pijaków, meneli, nie? Ja akurat nie korzystałem, nie? Ale znam takich, którzy korzystają dość sporo, nie?
Te opinie zebrała Karolina Jaskulska. Z nami goście przy telefonie Iwona Klimowicz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Witamy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Marta Tokarski, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
Dobry wieczór.
I Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
Dobry wieczór.
Przypomnę te informacje. Według danych GUS-u liczba osób korzystających z pomocy społecznej zmalała o niemal 10%, dokładnie o 9,2%. Odnosząc tę statystykę do własnych podmiotów, do własnej pracy, potwierdzacie Państwo tę pozytywną tendencję? Pani dyrektor Marta Tokarski. Czyli Police na początku.
To znaczy tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o świadczeniobiorców takich pieniężnych, pomocy społecznej, to rzeczywiście ta liczba, to się zgadza, że to spada. Natomiast w pomocy społecznej została bardzo liczna grupa innych klientów, tak, niekorzystających z pomocy finansowej.
Czy ta liczba jest stała? Utrzymuje się na tym samym poziomie?
Mniej więcej tak.
A gdyby rozpatrywać tych beneficjentów pod względem wieku, czy mówimy raczej o seniorach, osobach starszych,
to znaczy,
czy
jeżeli
tutaj jest już pewnego rodzaju zróżnicowanie?
Zróżnicowanie, ponieważ jeżeli mówimy o seniorach, osobach starszych, to tu zdecydowanie jest wzrost i to z roku na rok rzeczywiście tutaj obserwujemy bardzo duże zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze, coraz częściej, coraz więcej osób oczekuje na dom pomocy społecznej. Także tutaj zdecydowanie wzrasta. Natomiast mamy też sporą liczbę klientów korzystających z pracy socjalnej po prostu. Są to rodziny, w których jest przemoc, w których są jakieś dysfunkcje. Te rodziny niekoniecznie mają problemy finansowe, natomiast mają zupełnie inne problemy, którymi się trzeba zająć.
Maciej Chomis, rzecznik MOPR-u w Szczecinie. Gdyby odnieść to do Szczecina, jak to wygląda? Przypomnę, że w skali kraju ponad 350 tysięcy beneficjentów zaliczanych do grupy ubogich beneficjentów w 2016 roku wyszło ze sfery ubóstwa. W Szczecinie widać te pozytywne tendencje, te zmiany na lepsze, czy nie?
Widać zdecydowanie tendencję taką, że tak jak mówiła pani dyrektor, tych klientów stricte z pomocy finansowej troszeczkę ubywa. U nas ten spadek porównaniu roku, w roku 2017 do roku 2016 wyniósł około 7%, także troszeczkę mniej niż w skali kraju, natomiast no jest to też dosyć spory wynik jak na Szczecin. Nam było dużo osób takich korzystających sporadycznie z pomocy. To nie są osoby, które stale wymagały wsparcia, tylko które korzystały na przykład z jednej formy. Choćby z finansowania obiadów w szkole dla dzieci, tak jak pan redaktor mówi, od czasu do czasu z zasiłku celowego, choćby na zakup opału przed zimą. Także tego typu przypadki. Natomiast tak jak mówiła pani dyrektor przed chwilą, mamy stały, bardzo duży wzrost właśnie w kwestii wsparcia dla osób starszych, dla seniorów, szczególnie w kontekście usług opiekuńczych w domach osób starszych.
Przenosimy się do pani Iwony Klimowicz z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. Pani Iwono, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówi tak. Sytuacja na rynku jest bardzo dobra, bezrobocie najniższe od 25 lat. Kolejne miesiące pokazują, że liczba bezrobotnych kobiet spada, podobnie jak liczba bezrobotnych mężczyzn. Rząd zakłada spadek ubóstwa dzieci o 11%. Wszystko to dzięki programowi 500+. Czy to recepta na całe zło?
No już niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że o ile bardzo pozytywnie należy oceniać wszelkie formy pomocy finansowej i każdej innej dla rodzin i na pewno program ten ma duży wpływ, to jednak nie sądzę, by była to recepta na całe zło. Patrząc z punktu widzenia województwa, to faktycznie widzimy spadek klientów pomocy społecznej, tak jak wszędzie. Natomiast nie ma spadku, albo jest bardzo niewielki spadek klientów długotrwale korzystających z pomocy. Pamiętajmy, że pomoc społeczna to bardzo zróżnicowani klienci. I to same dane statystyczne nie zawsze odzwierciedlają ten prawdziwy obraz tego, co się dzieje.
To jaki jest ten prawdziwy obraz?
No ja nie
Albo jaki
będę...
może być? Albo
ja myślę, że on jest bardziej złożony. Ja bym powiedziała, że on jest po prostu bardziej złożony. Czego mi brakuje, jeżeli mielibyśmy tak naprawdę odpowiedzieć na to, jak wygląda dzisiejszy klient pomocy społecznej, to przede wszystkim takich danych dotyczących wieku osób, które korzystają z pomocy społecznej. To, że na pewno jest wzrost osób starszych, to tutaj się zgadza z moimi przedmówcami, ale jednak warto byłoby sprawdzić, jak wygląda ten osoba, która korzysta z pomocy społecznej w wieku produkcyjnym. I tak naprawdę dlaczego ciągle to jest jednak dosyć duża grupa osób, bo to, że spadek o 9%, super, tylko że to jest tylko 9%. Więc to, patrząc na to, że dwa powody mamy korzystania z pomocy społecznej główne ciągle, czyli bezrobocie i ubóstwo, to ciągle oznacza, że te pozytywne tendencje nie przekładają się, dla mnie przynajmniej, wprost na tak dużą zmianę wyjścia klientów z pomocy społecznej. Myślę, że fajnie, że ta tendencja jest, ale ja bym jeszcze fanfarów nie robiła.
Co najwyżej raz można zadąć z radości wróg, ale tylko raz, bowiem rację ma pani Iwona Klimowicz. Mówimy o tym, że te 9,2% nie korzysta z pomocy społecznej, ale przypomnę państwu, że w roku 2016 sumarycznie z pomocy społecznej skorzystało ponad 1 000 000 gospodarstw domowych i prawie 2,5 miliona osób. Jeśli odchodzi z tej puli 350 tysięcy osób, to w dalszym ciągu pozostaje w niecałym 40-milionowym kraju ponad 2 miliony osób, które z takiej pomocy korzystają. Więc rodzi się pytanie, czy nie potrzeba kolejnych rozwiązań systemowych, pani dyrektor. Wracamy do POLIS, do Ośrodka Pomocy Społecznej.
To znaczy, ja powiem tak, ja tutaj, jeżeli chodzi o w ogóle powody korzystania z pomocy społecznej, to akurat w przypadku przynajmniej POLIS jednak na pierwszym miejscu jest ciągle ubóstwo.
W dalszym ciągu.
Także na drugim miejscu jest wtedy niepełnosprawność i długotrwała choroba. Także to są jakby bezrobocie rzeczywiście jest już na dalszym miejscu, więc jednak to ubóstwo jest, tak?
Bo te osoby są społeczne wykluczone, mieszczą się w... Pamiętajmy też, że ubóstwu nierówne, prawda?
Tutaj znaczy mówimy ubóstwo, to mówimy o kryterium dochodowym, które uprawnia do pomocy społecznej, tak? No to jednak to jest na pierwszym miejscu.
Panie rzeczniku, wracamy do Macieja Chomisa, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Podobnie jest u nas?
Jest cały czas podobnie i podobnie, tak jak mówiła pani Iwona Klimowicz, jest cały czas bardzo duża grupa osób, które korzystają z pomocy społecznej od lat, szczególnie ze stałej pomocy finansowej. Są to często osoby, które nie są w stanie podjąć zatrudnienia, nie są w stanie pracować, ale są to też osoby na przykład, które mogłyby podjąć mimo wszystko chociaż zatrudnienie częściowe w różnych formach, natomiast nie decydują się na taki krok. Mamy też...
A dlaczego?
Ciężko powiedzieć. Ja często obserwuję i pamiętam przy realizacji jednego z projektów unijnych aktywizacyjnego kilka lat temu mieliśmy kłopot pod koniec już prowadzenia tego programu ze znalezieniem osób chętnych do udziału w różnego rodzaju warsztatach, kursach, szkoleniach, które pozwalały albo przekwalifikować się zupełnie, albo doszkolić zawód, żeby znaleźć lepiej płatną pracę. Mimo wszystko z liczby naszych klientów ciężko było znaleźć osoby, które byłyby chętne do tego, żeby poprawić swoje kwalifikacje, coś zmienić w swoim życiu i znaleźć albo pierwszą pracę, albo lepiej płatną pracę, czy ciekawsze zatrudnienie. Także myślę, że tutaj duża jest rola tego, aby takie osoby motywować, zachęcać je do pracy. Jeżeli są osoby chętne na przykład do zmiany swojej sytuacji, to czy to pomoc społeczna, czy różnego rodzaju fundacje, instytucje oferują naprawdę szeroki wachlarz wsparcia, tylko podstawowa kwestia jest też taka, że dana osoba musi chcieć coś w swoim życiu zmienić.
Panie Macieju, przypomnijmy, kto dziś może korzystać z pomocy społecznej.
Znaczy tutaj wachlarz jest bardzo szeroki oczywiście. No, mówimy tutaj o pomocy finansowej, o wsparciu rzeczowym, o wsparciu choćby w formie usług opiekuńczych, o których już mówiliśmy, nie tylko dla osób starszych, ale też o specjalistycznych usługach opiekuńczych dla osób chorych psychicznie. Mówimy tu o wsparciu instytucjonalnym, także my tak naprawdę współpracujemy można powiedzieć, z każdą grupą osób od urodzenia do ostatnich dni tak naprawdę. Także no, myślę, że tu jest bardzo, bardzo szerokie spektrum osób, które z naszej pomocy mogą korzystać.
Dwie kwestie. Pierwsza, jak w takim razie aktywizować osoby długotrwale wykluczone społecznie, Pani Iwono, bo to jest problem, nad którym głowią się już od dawna różnego rodzaju eksperci, którzy jednak w tej kwestii są pesymistyczni i w zasadzie te diagnozy rozpoznania potwierdzają to wszystko, o czym mówi teraz Maciej Chomis. To znaczy, jeśli ktoś nie pracuje od lat, jest w jakiejś mierze przyzwyczajony do pomocy społecznej, to bardzo trudno sprawić, by nagle zmienił swój styl życia, tryb życia, pogląd na świat, pogląd na pracę zarobkową i tak dalej, i tak dalej.
Panie redaktorze, pewnie też nie będę oryginalna w tym, co powiem. Natomiast myślę, że pomoc społeczna na ten moment doszła do takiej sytuacji, w której przy całym olbrzymim profesjonalizmie kadry i bardzo dużej kwalifikacjach i umiejętnościach chyba trzeba się zacząć zastanowić nad tym, czy metody, które stosujemy, są na pewno skuteczne. Znaczy inaczej, one są w wielu wypadkach nieskuteczne. To ja bym w żaden sposób nie chciała, żeby to zabrzmiało, że kadra jest winna, bo ja bardzo mocno mówię, że kadra pomocy społecznej robi co może i robi naprawdę fantastyczną pracę, ale dochodzi do tego momentu właśnie, gdzie chyba zaczyna brakować, myślę, że tak, po pierwsze jakby tego, o czym od dosyć dawna mówimy, proszę zwrócić uwagę, w wielu wypadkach pomoc społeczna jest realizowana, ja to tak nazywam, od lat na ulicy. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że wierzy się, że jest taka grupa ludzi, która jest superbohaterami, mającymi super kompetencje w każdej dziedzinie. Jak to jest możliwe, że ciągle wierzy się, że pracownik socjalny może być tak samo skuteczny, pracując jeden i ten sam pracownik z rodzinami, z wieloma problemami rodzin, z osobami bezrobotnymi, z uzależnionymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, chorymi. Pracuje się na poziomie rejonów, a nie na poziomie problemów. To jest jakby jedna rzecz, która wydaje mi się, że znacząco ogranicza skuteczność naprawdę wspaniałych ludzi, którzy pracują w pomocy społecznej. Druga sprawa to jest kwestia nastawienia społecznego. Proszę pamiętać, że żeby zaszła zmiana, to musi być poczucie dyskomfortu. Nie ma zmiany tam, gdzie osoba nie ma poczucia dyskomfortu. Żeby w ogóle jakakolwiek zmiana zaszła, człowiek musi mieć potrzebę tej zmiany. A jeżeli ktoś od wielu lat funkcjonuje w pewnym bezpieczeństwie, powiedzmy, które może się nam z boku wydawać bardzo iluzoryczne, ale jednak jest, to myślę, że z tym człowiekiem trzeba pracować innymi metodami. To tak na szybko. Natomiast to jest bardzo skomplikowane i bardzo złożone i to na pewno nie jest do rozwiązania w jednej audycji radiowej.
Na pewno tak. Pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach zwracała uwagę na to, że przybywa nam seniorów. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że na koniec 2016 roku w Polsce żyło 9 milionów seniorów, którzy stanowią 24% społeczeństwa. Wiemy, że jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem w krajach Unii Europejskiej, więc za chwilę ta liczba będzie nieaktualna i seniorów będzie więcej. Z danych ministerstwa wynika, że mogli szukać wsparcia m.in. w DPS-ach, środowiskowych domach samopomocy, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz gminach. I pojawia się dość ważna informacja. Gminy powinny świadczyć obowiązkowe usługi opiekuńcze dla osób starszych. Tymczasem, jak wynika z raportu ministerstwa, 440 gmin nie robiło tego w Polsce wcale. Może to są mankamenty tego systemu? Może to należałoby także dopiąć, rozwiązać? Pani dyrektor.
Znaczy, no jeżeli chodzi o pomoc seniorom, no to wydaje mi się, że no dzisiaj nie powinno być takich sytuacji, że nie mam w jakiejś gminie usług opiekuńczych. No to jest po prostu niedopuszczalne i jakoś tak...
Tymczasem 440 gmin nie zrobiło tego wcale w roku 2016.
To nie wiem, czy nie mieli zapotrzebowania, bo aż się wierzyć w to nie chcę. Natomiast dzisiaj, jeżeli chodzi o same usługi opiekuńcze, no to jakby to jest jedna kwestia. Natomiast w gminach funkcjonują jeszcze różnego rodzaju placówki, czy te domy dziennego pobytu, czy to są te Senior Plus, tak, Senior Wigor wcześniej, no to jeżeli chodzi o wsparcie dla seniorów, to naprawdę jest to rozwijająca się mocno gałąź pomocy społecznej.
Gminy twierdziły, że brak wsparcia z ich strony wynikał z trudnej sytuacji finansowej, a sami mieszkańcy nie byli zainteresowani pomocą, bo nie składali wniosków. Czy są takie osoby i jak wiele jest takich osób, pani Iwono, które potrzebują pomocy?
I nie składają wniosków.
O to chodzi. Nie proszą o tę pomoc, nie dają znać, że w ogóle funkcjonują. Bo to też jest problem.
Tak, tylko że tutaj znowu przechodzimy na poziom taki, że pomoc społeczna to też nie jest lek na całe zło. Pamiętajmy, że funkcjonujemy w jakimś systemie. Ustawa mówi dosyć wyraźnie, że człowiek powinien sobie radzić sam. I jeżeli sobie nie radzi sam, to ma rodzinę. Jeśli nie ma jeżeli niewystarczające wsparcie jest rodziny, to ma wsparcie sąsiadów, społeczności lokalnej. Potem wchodzą organizacje pozarządowe, instytucje, a u nas instytucja pomocy społecznej jest często przed działaniem człowieka. Ja myślę, że to jest jeden z dużych problemów, gdzie próbuje się popatrzeć na to, że pomoc społeczna tak naprawdę ma rozwiązywać problemy wszystkie, również te, które powinny być rozwiązane na przykład w ramach rodziny, w ramach społeczności lokalnej, w ramach pewnych aktywności. To nie jest tak, że instytucjonalne formy powinny wypierać formy sąsiedzkie. Proszę Państwa, malezyjscy Indianie nie mieli problemów społecznych tylko dlatego, że rozwiązywali je po prostu w ramach grupy. Tak powstała konferencja grupy rodzinnej. My mamy całą masę działań polegających na aktywizacji środowiska lokalnego, które robimy oczywiście i to nie jest tak, że tego się nie robi. Natomiast naprawdę przestańmy uważać, że instytucja pomocy społecznej to jest to, co powinna rozwiązać problemy każdego z nas.
Niemniej w 2017 roku ponad 70% seniorów twierdziło, że jest samotnych, a 36%, czyli co drugi, prawie. Co drugi z nich nie mógł liczyć na niczyją pomoc. A jeśli już mieli rodzinę, to ta rodzina była po sąsiadach, koleżankach, kolegach, opiekunkach i na szarym końcu pojawiała się rodzina właśnie. Drodzy Państwo, zostały nam aż 3 minuty, by próbować puentować naszą dyskusję. No nie życzę panu Maciejowi, żeby nie miał co robić za lat 10 w swoim zawodzie, choć z drugiej strony no do tego dążymy. To znaczy dobrze rozwinięte kraje powinny mieć jak najmniej beneficjentów pomocy społecznej.
Zdecydowanie tak, natomiast ja myślę, że w ciągu 10 lat to raczej niewielu osobom z tego fachu grozi bezrobocie. Myślę, że ta praca będzie wymagała większego zaangażowania i mam nadzieję, że mimo wszystko uda się dojść do takiego modelu, o którym mówi pan redaktor, że tych osób korzystających z pomocy to są faktycznie osoby, które nie są absolutnie w stanie w jakikolwiek sposób poradzić sobie w swojej trudnej sytuacji życiowej i które absolutnie wymagają pomocy osób trzecich. Już mówię właśnie o tym etapie pomocy instytucjonalnej czy organizacji pozarządowych. Natomiast myślę, że do tego momentu to jeszcze długa droga przed nami i wiele pracy.
Panie dyrektor? Pani recepta na tę sytuację?
No to ja się tutaj muszę zgodzić. Rzeczywiście przez najbliższe 10 lat to raczej nie nastąpi, nie wiadomo jaka rewolucja. Natomiast rzeczywiście no, klient pomocy społecznej się zmienia, tak? To na pewno jest to, na pewno nie tyle pomoc finansowa, co wsparcie szeroko rozumiane.
I na koniec pani Iwona Klimowicz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. Jak kreować tę politykę społeczną w naszym mieście? Przez najbliższe lata.
Zaznaczam, że my staramy się kreować na terenie województwa. Oczywiście Szczecin jest nam zawsze bliski, natomiast wydaje mi się, że mamy duży potencjał. Mamy duży potencjał związany z kadrą, tak pracowniczą, jak i zarządzającą. Mamy coraz bardziej potencjał relacji, czyli budowanie współpracy między instytucjami, organizacjami, budowanie aktywności tej lokalnej. I myślę, że to są te kierunki, w których będziemy szli i to, co powiedziała pani dyrektor, klient się zmienia, więc i pomoc społeczna musi się zmieniać. I to dobrze.
A nam nie pozostaje nic innego, by bezrobocie w Polsce w dalszym ciągu spadało, by realne pensje szły w górę, by programy w stylu Rodzina 500+ w dalszym ciągu się utrzymywały, to może będzie trochę lepiej. Iwona Klimowicz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Marta Tokarska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, Maciej Chomis, rzecznik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, byli gośćmi ostatniej dyskusji w poniedziałek 8 stycznia. Bardzo gorąco Państwu dziękujemy, kłaniamy się nisko, życzymy dobrej nocy.